prawo, bracia i siostry. Witam nas wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, zgromadzonym dzisiaj przy Słowie Bożym. Chciałbym dzisiaj moją sługę rozpocząć słowem z księgi, z drugiej księgi Mojżeszowej. To jest ze strony 84. Druga księga Mojżeszowa. Od 22 wersetu. I rzekł Pan do Mojżesza: tak powiesz do synów izraelskich: widzieliście, że z nieba z wami mówiłem? Nie czyńcie sobie żadnych bogów obok mnie, ani bogów ze srebra, ani bogów ze złota nie czyńcie sobie. Uczynisz mi ołtarz z ziemi i ofiarujesz na nim twoje całopalenia i twoje ofiary pojednania z owiec twoich i z bydła twego. Na każdym miejscu, na którym nakażę ci wspominać imię moje, przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. A jeśli postawisz mi ołtarz kamienny, nie stawiaj go z kamieni ociosanych, bo gdy obrobisz je swoim dłutem, zbezcześcisz je. Nie będziesz wstępował do mojego ołtarza po stopniach, aby się tam nie odsuniła nagość twoja. Takim mostem, właściwie myślą przewodnią tego, co dzisiaj będę zwiastował do nas i mówił, jest fragment pieśni, której nie znam, ale jej fragment jest w naszych nowych informatorach zborowych wydrukowana. A ten werset tej pieśni mówi: nic w moich rękach nie przynoszę, a jedynie krzyża twego się kurczowo trzymam. I gdy myślałem na temat tego fragmentu ze słowa, to przypomniało mi się jedna rzecz ze Starego Testamentu. Krzyż, wiemy, jest tak naprawdę Bożym ołtarzem dla Baranka Bożego. To jest Boży ołtarz, miejsce ofiary, złożenia ofiary za grzeszny, doskonały i święty. I tak przypomniało mi się zawsze, że gdy człowiek zgrzeszył przeciwko Bogu, a jeszcze bardziej zgrzeszył w Starym Testamencie przeciwko królowi, przeciwko monarchii i władzy, która trzymała, dzierżyła w ręku tego człowieka życie jego, i widział, że już jego los jest przesądzony, to pamiętamy, co robił, jak Adoniasz mianował się królem, a Salomon miał być, i przestraszył się i pobiegł do przybytku, bo wiedział, że jego zguba rychła, i uchwycił się narożników ołtarza, i to jedyny ratunek był dla niego. I gdy właśnie myślę o tym słowie, to tutaj słowo kurczowo trzymam się krzyża. Krzyża, tak jak tego ołtarza. Jeżeli chcemy żyć, musimy kurczowo się trzymać tego ołtarza. Kurczowo, to znaczy, że nasze ręce muszą być puste i musimy się trzymać tylko jedynie tego ołtarza. I wracając do słowa, które tutaj jest napisane, chciałbym właśnie zwrócić uwagę naszą na ten tekst odnośnie tego ołtarza. Tu jest mowa o ołtarzu pojednania. O ołtarzu, na którym będą składane ofiary pojednania, czyli ofiary zagrzeszne, całopalne. Czyli to dotyczyło zbawienia. Dwie ważne kwestie tutaj są, które są nieco dla nas dziwne. Bóg zabronił ociosywać kamienie, z którego miał być zbudowany ołtarz. Nikt nie mógł tego ociosać. Nie mógł swoją pracą, swoimi rękoma zmodyfikować ołtarza, na którym była składana ofiara. To nie jedna rzecz, ponieważ gdyby to zrobił, to by go zbezcześcił. I tak zastanówmy się, czym by zbezcześcił. Przecież nic nieczystego nie położył na niego. On by zbezcześcił właściwie samym sobą, swoimi możliwościami, swoimi rękoma. To znaczy, że on, nie ołtarz, by stał się nieczysty, ale ten człowiek by się stał dla tego ołtarza nieczysty. Tak naprawdę to tak działa. By zbezcześcił ołtarz, święty Boży ołtarz. To jest jedna rzecz. A druga jest taka dziwna: nie będziesz wstępował do mojego ołtarza po stopniach, aby się tam nie odsłoniła nagość twoja. To jest dziwne słowo. Cóż to takiego może dla nas oznaczać, i cóż to dla nich oznaczało. I chciałbym tym tematem zająć się od tego ostatniego wersetu. Otóż, dlaczego by odsłoniła się nagość człowieka? Trzeba zacząć od słowa nagość. Nagość kojarzy się jedynie, Biblia kojarzy to z grzechem. Człowiek, gdy zgrzeszył, to zobaczył, że jest nagi. I jeżeli w Sodomie obnoszono się ze swoją nagością, to inaczej mówiąc, obnoszono się ze swoim grzechem. I Adam i Ewa, gdy żyli w raju, kochani, gdy chodzili nago, ja tak w cudzysłowie mówię, zanim zgrzeszyli, to tak naprawdę oni nie byli nadzy w duchowej rzeczywistości. Bo oni byli przyodziani chwałą Bożą. Byli stworzeni dla Boga, przez Boga i dla Niego. I Duch Boży był w nich. I zobaczmy, że oni duchowo nie byli nadzy. Oni byli przyodziani w Boga, byli stworzeni na Jego obraz i podobieństwo i wszelkie stworzenie nie widziało w nich nagości. Oni w sobie nie widzieli tej nagości. I gdy zgrzeszyli, okazało się, że są nadzy. Zobaczyli, że są nadzy, ale to tylko był efekt tego, że stali się duchowo nadzy, bo chwała Boża od nich odstąpiła. Zatem nagość człowieka, czy fizyczna, czy ta duchowa, ona dotyczy grzechu. Człowiek nagi jest, jeżeli żyje w grzechu. I później Bóg zlitował się nad ludźmi, dał im skóry zwierząt, żeby mogli przyodzieć tą nagość, ale w duchowym rzeczywistości byli nadal nadzy. I Izrael, lud Boży, który wtedy chodził, składał ofiary za grzeszne, składał ofiary na ołtarzach, tam gdzie Bóg przeznaczył im to. Ale pismo w liście do Hebrajczyków powiada, że te ofiary nie mogły uczynić ich doskonałymi. Że to było zewnętrzne, cielesne oczyszczenie. Jeżeli żyli blisko ziemi, to ich oczyszczało na ziemi. Ale przed Bogiem oni dalej byli w grzechu. Bo nie była złożona ta doskonała, zagrzeszna ofiara. I składali to. I nie mogło być oczyszczone to, co doskonałe, duchowe, rzeczami, metodami ziemskimi. Potrzebna była doskonała ofiara Jezus Chrystus. I w kontekście tego, kochani, właśnie jest coś takiego, że człowiek, który wstępował, wiecie, po schodach, żeby złożyć ofiarę, to było symbolem, że się wznosi ponad ziemię. On się zbliża do swojego bóstwa. Do swojego bóstwa się zbliża. Wstępuje po schodach. Ale Pan powiedział, że jeżeli to zrobisz, że będziesz się wywyższał ponad ziemię, to wyjdzie twoja nieczystość, twój grzech, bo ta doskonała, zagrzeszna ofiara jeszcze nie została złożona. I dlatego, żeby ta duchowa nagość ich nie wychodziła na jaw, oni nie wstępowali wyżej, to znaczy jakby przed Boże oblicze, prawda? Nie zakazano im ośmielać się zbliżać przed Boży tron, podnosić się wzwyż. Wchodzić do miejsca najświętszego, do przybytku. I taka była ofiara. I zobaczmy, Pan Jezus Chrystus, gdy przychodzi, to mówi taką wspaniałą rzecz. Mówi o sobie. Gdy ja będę wywyższony, to wszystkich pociągnę do siebie, za sobą. I ktoś by mógł powiedzieć, mówi o swoim wniebowstąpieniu. Bo wstąpi i jeńców powiedzi ze sobą. Ale Jan powiedział, żeby nie mieć żadnych wątpliwości, o czym Pan Jezus mówił, że to Pan Jezus powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. On, zobaczcie, został właśnie podniesiony ponad ziemię. Po tych stopniach, można powiedzieć obrazowo, tam zawisł. I powiedział, że podniosę was wszystkich do siebie. Czyli usunę waszą nagość. Będziecie mogli wejść tam wyżej, gdzie ja wchodzę. Przez ten ołtarz. Ten ołtarz jeden, jedyny na tych stopniach. Tam nikt nie wejdzie inny, tylko przez ten ołtarz. I tam będzie usunięta nagość duchowa wasza. I to Jezus Chrystus, zobaczmy, zrobił i to uczynił. I On dokonał tej jednej doskonałej ofiary. Na tym ołtarzu, na wzniesieniu w świątyni Bożej, obrazowo mówiąc, powyżej ziemi. I okrył naszą nagość, uczynił nas dziećmi Bożymi i wprowadził nas w Jego obecność. I każdy, kto narodzi się w Jezusie Chrystusie, on, można powiedzieć, żyje ponad ziemią. W Jezusie Chrystusie jest posadzony, bo jest w Nim. Ale chcę taką jedną rzecz powiedzieć. Otóż w liście do Rzymian, ja to chcę przeczytać, apostoł Paweł w kontekście tego, co tutaj pisze, mówi rzecz dla mnie taką trochę zadziwiającą. Bo mówi w wersecie, w rozdziale 12, w wersecie 1, który nieraz powtarzałem i my czytaliśmy, mówi taką rzecz. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. I to jest niesamowite, bo odnosi się do ofiary, do obrządku ofiarnego. I pomyślmy sobie o tych ołtarzach żydowskich, na które przyprowadzono barany i owce i zabijano i zarzynano i one umierały. I później tą krew noszono do świątyni, ona oczyszczała grzechy. I Pan Jezus Chrystus wszedł właśnie na ten ołtarz, zginął i wniósł swoją krew do miejsca Najświętszego. I powiada słowo, że my tą krwią jesteśmy oczyszczeni z grzechów naszych, i zbawieni, i usprawiedliwieni. Ale to słowo jest świadectwem takim dla nas, że zobaczcie, ofiarny ołtarz nie został zniesiony. Doskonała ofiara się dokonała. Raz na zawsze zostaliśmy wprowadzeni przed Boży tron. Ale mówi słowo, że ołtarz Boży stoi. Że gdy chodzimy przed Bożym obliczem w majestacie Bożym tam, to ten ołtarz stoi i mamy składać ofiary. To jest niesamowite. Nie ofiarę zbawienną, żeby uzyskać zbawienie, ale ofiarę, żeby nie chodzić przed Bogiem nago. To jest ofiara. I Pismo powiada, składajcie swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Na jakim ołtarzu? Na krzyżu Chrystusa. Nie ofiarę zasługującą na zbawienie, bo mamy je, ale ofiarę, żebyśmy nie chodzili przed Nim nago. Żeby ten grzech, który jest w członkach w ciele naszym, był zakryty. I to jest niesamowite, bo Pan dał nam ołtarz, aby to, co cielesne, to, co w nas jeszcze walczy przeciwko Bogu, aby to zniszczyć, aby to nad nami nie panowało i władało. I powiada, że mamy to czynić cały czas w swoim życiu. I gdy to będziemy czynić, to wejdziemy przed Boże oblicze czyści i będziemy, wiecie, w Jego sprawiedliwości chodzić. Jeśli nie, to będziemy w tych okręgach niebiańskich, ale nagość będzie widoczna. Nie ten, wiecie, grzech moralny, nie te uczynki ciała złe, ale ten grzech, który w nas mieszka, w członkach naszych. I Bóg nie przyszedł zniszczyć tyle tych uczynków, wiecie, tych czynów naszych, ale On przyszedł zniszczyć ten grzech żywy w człowieku, który dalej w członkach jest, który walczy przeciwko nam. I wiecie, gdy ten fragment Słowa Bożego czytałem, to pomyślałem sobie, że my dzisiaj jako chrześcijanie powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby zakrywać nagość naszą, fizyczną. Bo zobaczcie, co świat robi. Świat powoduje to, że ta nagość jest odkrywana. On się nie wstydzi tego. Nawet uważa, że to jest coś ponętnego, że wartego, godnego zobaczenia, żeby tak się, wiecie, pokazać, żeby zwrócić na siebie uwagę. Natomiast Pismo mówi, że winniśmy zakrywać nagość, czyli nie odnosić się z grzechem swoim. I dokładać wszelkich starań, aby tak przyodziewać się, wybierać, aby ta nagość była zakryta. I pomyślmy sobie chwilę, wiecie, tak gdy o tym myślałem, to w kontekście tego wszystkiego, co nam powiedziałem, na nowo rozświetlił się mi pewien fragment ze Słowa Bożego z listu do Laodycei. Zobaczmy, co tam jest powiedziane. To jest właśnie w tym, co powiedziałem tutaj, jest bardzo wspaniale właśnie pokazane to, co jest, jak Kościół, wiecie, jak Kościół nie stosuje się do tego i nie składa swoich ciał w ofierze.
w ofierze.
I przeczytam właśnie fragment tego listu do Laodycei. Od wersetu 17 przeczytam. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przedział. Zobaczmy ten fragment. Mówisz, że jesteś bogaty i wzbogaciłeś się, ale nie wiesz, że się z pożałowania godzin nędzasz, biedak, ślepy i goły. Nagość. To znaczy, że ten grzech w ciele jest jawny przed Bogiem. Dlaczego? Bo oni wzbogacili się. Ten kościół był wzbogacony. Miał pewne bogactwo. I dalej pismo mówi, radzę ci, abyś nabył mnie złota w ogniu próbowanego, a to jest to próba i doświadczenie wiary ludzi. Wiecie, człowiek przychodzi przez próby i doświadczenia i może przejść przez nie zwycięsko jedynie w oparciu o moc krzyża Golgoty. I do tego Pan mówi, odnosi się do tego ołtarza. Tam dałem wam moc, abyście przeszli przez ogień, który chcę was przeprowadzić. Abyście zobaczyli, tutaj jest napisany swój stan, że ta nagość w was jest widoczna. Abyście przyjrzeli, bo ten Kościół był w Chrystusie, był żywy. On żył ponad tym, ale tam było widoczne, tu jest napisane ich nagość. I pomyślmy sobie, co powoduje, że właśnie Kościół jest bogaty, że ludzie czują się wzbogaceni. I wiecie, jak odniesiemy to do tego listu, do tej drugiej księgi Mojżeszowej, to tam jest druga rzecz, która była pierwszą wymieniona. Tam jest powiedziane, nie będziesz modyfikował ołtarza mojego. Nie będziesz go obrabiał ręką, bo gdy to zrobisz, to go zbezcześcisz. To znaczy staniesz się nieczysty. Ty, na tym ołtarzu. I to mnie żywo dotyka, dlatego że właśnie, jeżeli Kościół Laodycei modyfikował krzyż. Wiecie, on go nie usunął krzyżem. On nie usunął ołtarzu. Ale swoimi rękoma, swoimi zabiegami, swoim życiem modyfikował go. Coś do tego w jakiś sposób dokładał. I stawał się nieczysty. To nie musiały być grzechy takie jawne, wiecie, bo jawne grzechy to człowiek już ślepy zobaczył, że grzeszy jawnie, prawda? Że to jest takie ostre. Ale to było coś w ich sercu. I tego nie można było widzieć i zobaczyć, póki po prostu człowiek nie odniósł się całkowicie do tego krzyża, do tego ołtarza, tego ofiarnego, tego prawdziwego, tego jedynego, który nie może być modyfikowany. I to jest tutaj w tym momencie takie bardzo, bardzo mocna sprawa. I chciałbym, byśmy się zastanowili, jak można zmodyfikować krzyż. Jak można zmodyfikować ołtarz ofiarniczy. Wiecie, krzyż został po to dany, by składać ciała w ofierze. I Paweł wyraźnie mówi o uczynkach ciała. A jest złość, gniew, nieczystość, nienawiść, strach, lęk, bojaźń. To są takie rzeczy, takie bardzo bliskie ludziom. Bliskie właśnie ciało. To są wreszcie grzechy. To jest niewola grzechu. To może być cudzołóstwo. To może być, no nie wiem, niewola jakiegoś nałogu. To wszystko to jest ciało. Wiecie, i Bóg dał Kościołowi ołtarz. Żeby to wydawać na ukrzyżowanie. Żeby to płonęło. I ja powtarzam i mówię, że potrzebujemy, żeby krzyż w naszym życiu był aktywny, czynny. Żeby odzyskał moc, żeby, wiecie, jak przyniosę to Bogu na ofierze, w ofierze, to On to przyjmie, weźmie i to umrze z mojego życia, to zginie. My Kościół możemy, wiecie, uczynić modyfikację trochę. Możemy próbować składać nasze ciała w ofierze, a możemy też walczyć z tym w oparciu o swoje ludzkie zabiegi. Ja nie mówię tego, żeby to krytykować. Ale powiem nam szczerze, że organizacja anonimowych na przykład alkoholików, nawet i chrześcijańska, to nie jest to, co krzyż. Jest krzyż, aby to umarło. I krzyż jest mocny, on ma moc, aby to wchłonąć. Tu musi umrzeć. Człowiek, który chce mieć pokój i radość, to nie weźmie tego znikąd inąd z tego świata, jeżeli będzie miał strach i lęk. Jeżeli strach i lęk nie umrze, to pokój i radość nie przyjdą. Ale możemy próbować modyfikować. Możemy próbować nie czynić tego w ofierze Bogu, na tym ołtarzu nie składać, bo nawet nie jesteśmy tego świadomi. A możemy próbować radość i pokój w jakiś sposób sobie uzyskać. Przez cokolwiek. I w tym momencie ten ołtarz staje się obrobiony. Jest jeden ołtarz. Wiecie, to jest tak głębokie i tak daleko sięga, że to sięga uzdrowienia ciała. Wiecie, chciałbym, byście zrozumieli, że ja dzisiaj nie zwiastuję słowa przeciwko cielesnym możliwościom ludzi, bo my dzisiaj z tego korzystamy. Ale ja chcę pokazać nam drogę doskonałą, którą Bóg zaplanował dla Kościoła. Drogę krzyża. Drogę ołtarza, na którym wszystko zostało zwyciężone. Wszystko zostało zniszczone, co jest w ciele. Włącznie do ciała fizycznego, włącznie. Bo ciało, to jest cielesność człowieka, ten grzech, on jest tak zjednoczony z naszą tą skażoną, wiecie, tą powłoką, że to jest jedno. Biblia tego nie rozdziela. Ona mówi ciało. I wielu z nas myśli czasami o drodze krzyża jako o fizycznym ukrzyżowaniu, a chrześcijanie, którzy i tak szli. Ale to dotyczy tak naprawdę tego, co mieszka w tym ciele. Ale Pismo to tak łączy, że właśnie mówi o fizycznym ciele. Dokładnie. I dlatego sińcami i ranami Jego jesteśmy uzdrowieni. Nasze ciało fizyczne. I możemy tak modyfikować krzyż. Ale Bóg mówi, że daje wam drogę doskonałą. Jest krzyż. I tam możecie wszystko zostawić. Tam możecie umrzeć. Tam możecie umrzeć dla tego świata. Dla tego, co żyje w członkach naszych. Co nie ma mocy nad wami. Jeżeli to się stanie aktywne i czynne w naszym życiu i będziemy szli tą drogą, to ręczę nam, że ten werset przewodni to będzie pieśnią naszego życia. Trzymam się kurczowo krzyża, bo z niego płynie życie. Nie ma inąd życia. Nie ma Bożego życia w nas bez krzyża. Krzyż i życie Chrystusa zmartwychwstałego to jest jak jego Golgota i zmartwychwstanie, to jest nierozłączne. I chciałbym dzisiaj nam pokazać to praktycznie, bo to dotyczy naszego życia uświęcenia, ale także dotyczy naszej służby Bogu. Wiecie, my, i znowu zrozumcie mnie dobrze, nie głoszę przeciwko rzeczom zewnętrznym, przeciwko rzeczom, metodom, sposobom działania Kościoła i tak dalej. Ja nawet tego nie chcę dotykać. Ale chcę jedną taką rzecz powiedzieć. Że Kościół musi służyć Bogu. Nie ma wyboru. Żeby być czystym w Jego obliczu, żeby On przyjął Jego służbę, to On musi służyć o jedną, jedyną rzecz. O krzyż Golgoty. O ten ołtarz. Wiecie, my czasami Bogu coś przynosimy i mówimy, Panie, to jest cenne. Ja chcę Tobie to służyć. Wiecie, gdy myślę o Abrahamie, to najbardziej oddaje to, co chcę powiedzieć. Wiecie, bo Abraham miał syna i Bóg obiecał, że go rozmnoży tysiące, miał jednego syna z ciała. I to była jego cenna rzecz. Myślicie, że najcenniejsza, czy nie na ziemi? Myślę, że tak. I zobaczmy, co Abraham mógł powiedzieć do Boga. Panie, Ty chcesz, żebym ja go na ofiarę złożył? Przecież ja Ci w uparciu mam służyć o tego człowieka. To jest Twoja obietnica, którą mi dałeś, żeby Twoje obietnice się zrealizowały. A on mówi, złóż mi go w ofierze. Zobaczcie, gdybym Abraham nie złożył w ofierze syna swojego, to był czysty w oczach Bożych. Chociaż sam osobiście mu powiedział, ten człowiek to jest potomek Twój. Z niego będzie obietnica. Ale gdyby on się okazał cenniejszy od Boga samego, to by się okazał w oczach Bożych niewierny. Niewierny. I zobaczmy, co Abraham robi. Robi wbrew logice. Mówi: Boże, obiecałeś mi. To jest służba moja Tobie. On jest przedłużeniem obietnicy danej mi. Ale ja Tobie to niosę na krzyż. Ja to niosę właśnie, zobaczcie, na ołtarz. Na ołtarz. I przez co stał się dziedzicem obietnicy. Bo Bóg niejakoby mu to oddał. I okazało się, że był czysty. On tego ołtarza ofiarnego nie zmodyfikował siłą swoich rąk, tak jak jego żona, dając mu drugą żonę w zastępstwie. Nie poszedł na kompromis. I kochani, to dotyczy naszej służby, czegokolwiek robimy i cokolwiek robimy. Jeżeli my mówimy, przychodzimy do Boga i mówimy: Panie, to jest dla mnie cenne, ja Ci chcę o to służyć, to usłyszymy od Boga tak: przynieś to, co masz cenne mi na ofiarę. Na ofiarę, na ołtarz. Bo ja nie mogę tego Ciebie przyjąć, póki to jest dla Ciebie cenne. Póki to jest dla Ciebie cenne. Jeżeli to jest cenne, to w tym momencie stajesz się nieczysty. Bo co jest najcenniejsze dla Boga? Bo On powiada w liście do Hebrajczyków: nie chciałeś ofiar, nie chciałeś zwierząt całopalnych, ale ciało mi przysposobił. Nie chciałeś. Ale ciało mi przysposobił. Wiecie, jedyną rzeczą cenną na ziemi dla Boga, rzeczą z ziemi, fizyczną, to jest ofiara krzyża Golgoty. Tylko krzyż był z tej ziemi, jako ołtarz ofiarny, i tylko Chrystus przyjął to, wiecie, ciało z ziemi. I ta ofiara ma ziemska, ta taka złączona z ziemią, w Jego oczach wartość. To jest jedyna rzecz cenna dla Boga. Pomyślmy. Nic innego z ziemi nie jest cenne i zaraz będę pokazywał to w Biblii. Ale jedna rzecz jest cenna, kochani. On, ten ołtarz, ten krzyż, Syn Boży, Baranek Boży. I wiecie, dla Boga jest cenna Duch Święty, Słowo Boże, ale zobaczcie, że te rzeczy nie są z tej ziemi. Bo Duch Święty no nie jest z tej ziemi. Bo Słowo Boże, chociaż wyryte na kartach, to ono samo nie jest pochodzenia ziemskiego, ale niebiańskiego. Na czymkolwiek by nie było wryte, czy w komputerze zapisane, to jest Słowo, ono jest pochodzenia niebiańskiego. Ale z ziemi to jest tylko jedna jedyna rzecz cenna. I jeżeli chcemy mieć w Boga w oczach upodobanie, żeby być czystym i świętym i chodzić przed Nim, to nasza służba Bogu i nasze życie, które jest tą służbą, musi opierać się wyłącznie na ofierze krzyża Golgoty. To jest ołtarz dany nam. Słuchajcie, może powiecie, że to jest ciężkie i trudne, ale ja powiem nam, że to jest wybawienie i zbawienie. Dlatego, że wielu ludzi w oparciu o ciało próbowało dotknąć się zbawienia i zasłużyć sobie, się spodobać Bogu. Ale Bóg uwolnił nas od tego, od tych więzów. Bo dał ołtarz ofiarny i powiedział: przynieś mi to w ofierze. I wtedy już nie Ty będziesz, ale ja będę w Tobie. Gdy Ty umrzesz, to ja będę żył. A gdy Ty będziesz żył, to ja nie mogę nic zrobić. Ani w Twoim życiu, ani w życiu Twojej rodziny, ani w życiu Twojego zboru, kościoła, ani kraju. To jest tak proste i tak oczywiste. I chciałbym dzisiaj, wiecie, przeprowadzić nas przez tą drogę. Drogą, o której teraz powiedziałem. Otóż chciałbym teraz przenieść się do Księgi Łukasza. Do 9 rozdziału. Mnie to bardzo mocno porusza. Łukasz, 9 rozdział. Tu jest taki tytuł: Potrzeba wyrzeczeń. 1110 strona. Od wersetu 57 będę czytał. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego: lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugich zaś rzekł: pójdź za mną, a ten rzekł: pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz Ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny, pójdę za Tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Kochani, te same czynności, które tutaj ludzie wymieniali, one nie są złe. Nie jest nic złego iść pogrzebać ojca swojego. Nie jest nic złego iść się pożegnać z ojcem swoim. Nie jest nic złego mieć swój dom, swoje mieszkanie.